Druga Księga Królewska, rozdział 18. W trzecim roku rządów Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, Ezechiasz, syn Achaza, został królem Judy. Miał 25 lat, kiedy wstąpił na tron i przez 29 lat panował w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Abia i była córką Zachariasza. Czynił on to, co podobało się panu, podobnie jak jego praojciec Dawid. Ezechiasz właśnie usunął wzniesienia kultowe, potłukł stele i pościnał aszery. Roztrzaskał również miedzianego węża, wykonanego przez Mojżesza, gdyż aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne, nazywając go Nehusztan. Swoją ufność złożył w Panu, Bogu Izraela. Po nim ani przed nim nie było nikogo podobnego do niego wśród wszystkich królów Judy. Pozostał wierny Panu i nie odwrócił się od niego. Zachowywał przykazania, które Pan dał Mojżeszowi, a Pan był z nim. Powodziło mu się zatem dobrze we wszystkim, czego się podjął. Zbuntował się przeciw królowi asyryjskiemu i przestał być jego poddanym. Pokonał też Filistynów aż po Gazę i jej okolice, począwszy od wieży strażniczej aż do miasta warownego. W czwartym roku rządów króla Ezechiasza, a w siódmym roku rządów Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, król asyryjski, Salmanassar, wyruszył przeciwko Samarii i ją oblegał. Zdobyto ją po 3 latach oblężenia. Tak więc w szóstym roku rządów Ezechiasza, a w dziewiątym roku rządów Ozeasza, króla izraelskiego, Samaria została zdobyta. Król asyryjski zesłał Izraelitów na wygnanie do Asyrii i przesiedlił ich do Halach nad Chabor, rzekę Gozanu oraz do miast Medów. Nie byli bowiem posłuszni Panu, Bogu swojemu, złamali jego przymierze zawarte w przykazaniach ogłoszonych przez Mojżesza, sługę Pana. Nie słuchali ich ani nie wypełniali. W 14 roku panowania króla Ezechiasza, król asyryjski Sennacheryb najechał na wszystkie miasta warowne Judy i zdobył je. Wtedy Ezechiasz, król Judy, przesłał królowi asyryjskiemu do Lakisz następujące oświadczenie. Postąpiłem źle. Odstąp ode mnie, a poniosę każdą karę, którą na mnie nałożysz. Król asyryjski nałożył więc na Ezechiasza, króla judzkiego, karę w wysokości 300 talentów srebra i 30 talentów złota. Ezechiasz oddał zatem całe srebro znajdujące się w domu Pana i w skarbcach pałacu królewskiego. Wtedy także Ezechiasz, król judzki, kazał zerwać złoto z drzwi i futryn świątyni Pana, którym sam je pokrył, i oddać je królowi asyryjskiemu. Jednak król asyryjski wysłał z Lakisz swojego naczelnego wodza, głównego dowódcę i przełożonego dworu królewskiego, wraz z potężnym wojskiem do króla Ezechiasza w Jerozolimie. Nadciągnęli pod Jerozolimę i zajęli pozycję przy kanale w wyższej sadzawki, na drodze do pola folusznika. Kiedy wezwali króla, wyszedł do nich zarządca pałacu Eliakim, syn Hilkiasza, z Szebną, pisarzem i kanclerzem Joachem, synem Asafa. Przełożony dworu króla Asyrii oświadczył im: powiedzcie Ezechiaszowi, tak mówi wielki król, władca Asyrii, na czym opierasz swoją ufność? Czy myślisz, że same słowa zastąpią plany i uzbrojenie potrzebne do walki? Komu to zaufałeś, że zbuntowałeś się przeciw mnie? Pewnie polegasz na Egipcie, na tej nadłamanej trzcinie, która każdemu, kto się na niej oprze, wbija się w dłoń i przebija ją. Takim jest Faraon, władca Egiptu, dla wszystkich, którzy na nim polegają. A jeśli mi powiecie, polegamy na Panu, naszym Bogu, to czyż On nie jest tym, którego wzniesienia kultowe i ołtarze usunął Ezechiasz, nakazując mieszkańcom Judy i Jerozolimy, tylko przed tym ołtarzem w Jerozolimie będziecie oddawać mu cześć? A teraz zrób zakład z moim panem, królem Asyrii. Dam ci 2000 koni, jeśli znajdziesz dla nich jeźdźców. Czy zmusisz do odwrotu choćby jednego dowódcę spośród najmniejszych sług mego pana? Lecz ty zaufałeś Egiptowi, licząc na jego rydwany oraz jeźdźców. A poza tym, czy wbrew woli pana wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je zniszczyć? To właśnie pan mi rozkazał: wyrusz przeciwko tej krainie i zniszcz ją. Eliakim, syn Hilkiasza, Szebna i Joach prosili przełożonego dworu króla Asyrii: mów do nas, twoich sług, raczej w języku aramejskim, gdyż go rozumiemy, a nie rozmawiaj z nami po hebrajsku w obecności tego ludu, który słucha na murach. Odpowiedział im na to przełożony dworu króla Asyrii. Czy mój pan posłał mnie tylko do twojego pana i do ciebie, abym powiedział te słowa? Czy raczej do ludzi przebywających na murach, skazanych na to, aby razem z wami jeść swój kał i pić swój mocz? Stanął więc przełożony dworu króla Asyrii i głośno zawołał po hebrajsku. Słuchajcie słów wielkiego króla, władcy Asyrii. Tak mówi król. Niech was nie zwodzi Ezechiasz, gdyż nie zdoła was ocalić z mojej mocy. Nie dajcie się przekonać Ezechiaszowi, kiedy wzywa was do zaufania Panu, zapewniając, Pan z pewnością nas wybawi i nie wyda tego miasta w ręce króla Asyrii. Nie słuchajcie Ezechiasza. Tak bowiem mówi król Asyrii. Zawrzyjcie ze mną układ i poddajcie się, a każdy z was będzie jadł owoce ze swojej winnicy i ze swoich drzew figowych i każdy będzie pił wodę z własnej studni. Aż do czasu, gdy przyjdę i zabiorę was do kraju takiego jak wasz, do ziemi zboża i moszczu, ziemi chleba i winnic, ziemi oliwy i miodu, abyście mogli żyć zamiast umierać. Nie słuchajcie więc Ezechiasza, gdy was zwodzi zapewnieniem, Pan nas wybawi. Czy jakiś Bóg któregoś z tych narodów rzeczywiście wybawił swój kraj z mocy króla Asyrii? Gdzie są bogowie Hamatu i Arpadu? Gdzie bogowie Sefarwaim, Heny i Iwwy? Czy wybawili Samarię z mojej mocy? Który z bogów wszystkich tych krajów uratował swój kraj z mojej ręki? Czy zatem Pan ocali Jerozolimę? Lud milczał i nie odpowiedział mu ani jednym słowem. Taki był bowiem rozkaz króla, nie odpowiadajcie mu. Zarządca pałacu Eliakim, syn Hilkiasza, wraz z Szebną, pisarzem i kanclerzem Joachem, synem Asafa, wrócili do Ezechiasza z rozdartymi szatami, przekazując mu to, co powiedział przełożony dworu króla Asyrii. Moi drodzy, mamy tutaj dzisiaj w tym rozdziale początek bardzo pięknej historii, która będzie się jeszcze potem toczyć dalej i też będziemy ją potem słyszeć po raz kolejny w księdze proroka Izajasza. To jest mi bardzo bliska historia, bo ja wielokrotnie mówiłem o niej konferencji, o królu Ezechiaszu, o jego wrzodzie i o tym, jak został uratowany właśnie, a wcześniej o tym mieście, jak zostało uratowane, ale to jeszcze sobie o tym poczytamy. Natomiast z tego rozdziału póki co nie wiemy jeszcze oczywiście, jak to się skończy, ale wiemy jedno. Wiemy, że zobaczcie, w jaki sposób ten jakiś tam wysłany przez króla Asyrii dowódca, my wiemy, że on, to wiemy z księgi Izajasza, że on się nazywał Rabsak, że on jest takim pięknym przykładem tego, jak zły kusi. Zobaczcie, on mówi, nie ufajcie, tak mówi duszy, nie? Nie ufaj w żadne zapewnienia, że Pan cię ocali, tylko zaufaj mi, że ja ci dam, zobaczcie, on tam takie wizje roztacza, nie? Miód i zboża i będziecie sobie żyli po prostu po pachy. Kochani, zło nas nigdy nie kusi bezpośrednio do czegoś obrzydliwego. Czyli nigdy nas nie skusi, mówiąc, słuchaj, jak ze mną pójdziesz, to ci zrujnuję życie, albo jak będziesz grzeszył, to zobaczysz, będziesz bardzo nieszczęśliwy. Nie. Ono zawsze się pokazuje z najpiękniejszej możliwej strony. No, na tym polega zło. Jedyne, co robi, to próbuje podburzyć, jakby podważyć twoje zaufanie do Pana Boga. Kochani, nie dajmy się zwieść na to, że skoro chce mi się jakiegoś dobra, to to na pewno jest dobro, kochani, bo zło zawsze przedstawia się jako dobro, więc sam ten fakt, że chce mi się jakiegoś dobra, jeszcze nie znaczy, że tak jest. Trzeba rozpoznać, czy to jest realne dobro, czy to jest prawdziwe, czy ono przypadkiem nie próbuje zniszczyć innego dobra, znacznie ważniejszego. Kochani, warto się z tego rozdziału takiego działania szatana uczyć.